Słuchaj, ale wyglądasz lepiej, powiem ci szczerze.
Niż kiedy?
Niż wtedy, co wtedy to było. To wtedy, co było.
Naturalnie o ogrodach, odcinek 135. Naturalnie o ogrodach, Katarzyna Bellingham, Jacek Naliwajek. Dzień dobry, Katarzyno, wiosnę czuć w Wielkiej Brytanii, bo w Polsce, powiem ci, najbliższe ostatnie dni to czuć.
No wiem, że u was czuć, ponieważ dostaję zdjęcia i tutaj piszą do mnie osoby, że mogą już wreszcie wyjść do ogrodu, coś porobić. I teraz też są ferie, w związku z tym niektóre osoby mają więcej czasu, te co pracują w szkole, więc to też jest fajne.
Tylko chciałbym powiedzieć, że ferie są w kilku województwach, bo w większości Polsce już się pokończyły, a słuchają nas ludzie w całej Polsce i zaraz pomyślą, jak są ferie, kiedy oni ten odcinek nagrali. Nie, to są ferie w Pomorskim, tak. Na końcu było Pomorskie.
Na końcu, aha, ha. Ostatni będą pierwszymi, czyli udało się, pomimo tego, że ostatni, to udało mi się troszkę wiosennej pogody złapać i to jest właśnie fajne. Niestety w Anglii jest okropna pogoda, jest w sumie ciepło, jest około 6 tam stopni powiedzmy, ale jest okropnie nieprzyjemnie, ponieważ jest mokro i wietrznie, więc ja póki jeszcze mam możliwość, to siedzę i projektuję ogrody, piszę i planuję nowy sezon w ogrodzie. Wzgorzałem, bo będzie się dużo działo, ale nieprzyjemnie, tylko do kury z powrotem i tylko wiewiórki ganiam. Dzisiaj dwie wiewiórki goniłam, bo na jestem przekonana, że to te wiewiórki mi wszystko zjadają.
Ale rude czy szare? Bo w Wielkiej Brytanii o rude coraz trudniej.
Nie ma rudych. Gdyby to było rude, to bym im pozwoliła wszystko zjeść i bym zaprosiła ich jeszcze do domu na pudding. A to są niestety szare takie wiewiórki, które są śliczne, ale są, mają duże zęby.
Żarłoczne jednym słowem. No.
Tak, i są w ogóle ogólnie bardziej przystosowane do życia na tej planecie niż te rude. No i niestety wypierają. Już tutaj w Anglii nie zobaczysz rudej wiewiórki, tylko w Szkocji ewentualnie.
To nie o wiewiórkach dzisiaj mówić będziemy, chociaż to sympatyczne zwierzęta, chociaż lekko otoczone legendą, bo mało osób wie, że one zjadają pisklęta, wyjadają jajka, że to nie są takie śliczne wiewióreczki, które tylko orzeszki zjadają.
No. Dokładnie. Tak.
To są porządne drapieżniki po prostu. No takie jest życie, taka jest przyroda.
Tak, porządne drapieżniki i również mogą zjeść nam to, o czym będziemy mówić.
O właśnie, to dochodzimy
podcaście.
Do tematu dzisiejszego podcastu. Dzisiaj, kochani, rośliny cebulowe, tak to nazwijmy szeroko, chociaż będą i cebulki, i bulwy, i pewnie też znajdą się kłącza, które sadzimy teraz wiosną dla ozdoby naszego ogrodu. O dymkach, cebulach dymkach mówić nie będziemy. O szalotkach mówić nie będziemy, bo to są warzywa, które już omówiliśmy w podcaście, który był w tym roku. Teraz mówić będziemy wyłącznie o roślinach ozdobnych, które sadzimy wiosną. I to, co jest istotne także dla naszych słuchaczy, to, że będą to rośliny ozdobne, które można uprawiać w gruncie na rabatach ozdobnych, ale można także uprawiać wiele odmian tych roślin, które mówimy, w pojemnikach, czyli w doniczkach, możemy uprawiać w skrzynkach, czyli osoby, które nie mają ogrodów, albo nawet w ogrodzie ustawione donice czy skrzynki, na tarasach, na balkonach. Katarzyna jeszcze dodaje, tak, także na parapetach okiennych, jak już w ogóle nikt nie ma nawet balkonu, to będzie mógł takie rośliny mieć w swoim mieszkaniu na parapecie okiennym.
Dokładnie, to jest bardzo duża różnorodność tych cebulek. Ja tam mówię cebulki, ale na dobrą sprawę to w tym są, tak jak mówisz, i bulwa, i bulwy, i kłącza, które wysadzamy dopiero wiosną do ogrodu, ponieważ one są po prostu za delikatne, żeby zostawać na zimę w naszych ogrodach, ale tak samo jeżeli chodzi o parapety, o doniczki na parapetach i tak samo jeżeli chodzi o jakieś donice na balkonach czy na tarasach. One są bardzo fajne, ponieważ w dzisiejszych czasach już są te rośliny w odmianach wysokich i właściwie większość z nich, z tych, które są w odmianach wysokich, są też w odmianach niskich, tylko trochę w drugą stronę nie ma. Nie ma na przykład begonii w odmianie wysokiej, tak? No ale begonia to begonia, zawsze będzie w odmianie niskiej, także ja chciałam wam powiedzieć, że te rośliny cebulowe są naprawdę fajne. Jeżeli strzelicie w dziesiątkę, jeżeli posadzicie sobie taką roślinę na przykład jak begonia albo dalia, ani jedna, ani druga nie jest cebulowa tak naprawdę, ale będziemy o niej dzisiaj mówić, to naprawdę będziecie się cieszyć ogromną ilością kwiatów od momentu, kiedy one zaczną kwitnąć, aż do przymrozków. I oczywiście dzisiaj też powiemy, co zrobić, żeby one jak najdłużej kwitły.
Tak? Jak najwcześniej, także myślę, że warto pomyśleć, żeby kwitły. Od czego zaczniemy? Może od B, jak begonia, bo już wspomniałaś nazwę tej rośliny, tego kwiata. Begonia, no tak jak powiedziałeś, to nie jest cebulka, to jest bulwa, którą sadzimy, podobnie jak dalie. Ale begonie rzeczywiście są takie miniaturowe, ale odmian jest ich pełno, bo są i takie zwisające, i są pełne, i strzępiaste, i dwukolorowe, i multiflora, i zwisająca pełna, pachnące są nawet. To jest właśnie coś ciekawego w begoniach, bo begonia zazwyczaj nie kojarzy się z pachnącą rośliną.
Tak, ja mam, powiem szczerze, że begonia to jest w ogóle roślina, która może według mnie być troszkę za bardzo taka kiczowata. No właśnie te o takich dużych kwiatach.
Taka plastikowa.
No prawie plastikowa, albo taka bardziej, wiesz co, nie z plastiku, tylko z takiego papieru.
Z bibułki.
Z bibułki, dokładnie. I to jest okej, okay, to jest okej. Okay. Jak ktoś ma na przykład taki, ktoś ma taki, taką architekturę, czy tak, taki ogród, to nie ma problemu. Dla mnie osobiście niektóre z tych kwiatów właśnie są te bardzo takie krzyczące, ale to jest niesamowite w begoniach, że niektóre są naprawdę śliczne. I sama osobiście bym bardzo chętnie posadziła u siebie właśnie tutaj taka pachnąca odorata Angelique. I warta jest zwrócenia uwagi waszej i naszej. Później jest piękna Splendid Flamenica. No, dużo. Wszystkie te, o których mówię, mają generalnie takie kwiatki, jak prawie kwitnące jabłonki, ale takie podwójne, tak? Takie delikatne, różowe, biało-różowe, jak jabłonie, ale podwójne. Także są piękne begonie. I wyobraźcie sobie tylko, że te nasze jabłonki to kwitną przez krótki okres czasu, a takie begonie mogą pięknie zwisać, czy w waszych donicach, czy w skrzynkach, czy w koszach, które powiesicie gdzieś właśnie z innymi, również w kompozycjach z innymi roślinami i będą długo, długo kwitły. I jeżeli chodzi o begonię, to chyba warto zaznaczyć jedną bardzo, bardzo ważną rzecz, że begonia również będzie dobrze rosła w półzacienionym miejscu, lekko zacienionym miejscu, i to jest bardzo ważne, bo to jest chyba jedna z niewielu roślin takich właśnie letnich, takich szałowych, kolorowych, która nadaje się do takich miejsc troszkę zacienionych, prawda?
Ty mówisz, że one przypominają ci kwiat jabłoni. Te zwisające, pachnące, to mi bardziej przypominają nawet róże, kwiat róży.
Tak, takie miniaturowe różyczki.
Które pięknie prezentują się w donicach. Czy begonia ma jakieś specjalne wymagania glebowe? Czy ma jakieś specjalne wymagania pokarmowe? Myślę, że większość tych roślin, które będziemy mówić, ma dosyć spore wymagania pokarmowe, no bo jednak chcemy, żeby dawały ferie kwiatów, żeby po prostu zdobiły tymi kwiatami bardzo mocno. W związku z tym one mają te składniki zgromadzone, czy to w tych bulwach w przypadku, nie wiem, begonii czy dali, tak, jak w cebulkach. No ale no, potem tak, muszą latem, żeby się udały w przyszłym roku, albo żeby były piękne w przyszłym roku, no muszą z powrotem załadować tam energię. Muszą załadować tak tam jest składniki pokarmowe.
Tak jest. Większość cebulek, o których będziemy dzisiaj mówić, czy bulw, czy kłączy, wykopuje się na zimę, ponieważ one w Polsce nie przetrzymują zimy, ale możecie je uprawiać jako rośliny wieloletnie z tego względu, że po prostu możecie je sadzić ponownie na przyszłą wiosnę. I dlatego, tak jak Jacku mówisz, warto jest o nie dbać w taki sposób podczas sezonu, żeby karmić rośliny. To całe pożywienie rośliny będą magazynować w tych swoich korzeniach bulwiastych czy cebulowych i dzięki temu w przyszłym roku będą też pięknie kwitły. Także nie zapominajcie o tym, że tutaj jest troszkę inaczej niż przy takich roślinach jak pelargonie czy petunie. Tam są normalne korzenie i te rośliny pobierają wraz z wodą składniki pokarmowe wprost, tak, do siebie. A tutaj jest troszkę inaczej. One to magazynują w swoich cebulkach czy tych innych bulwiastych korzeniach i w przyszłym roku dzięki temu są piękne. Dlatego warto naprawdę zainwestować w to i możecie kupować je w tym roku, jeżeli nie macie. Ale tak jak mówię, możecie co roku wykopywać i sobie przechowywać na przyszłą zimę. Ja myślę, że o takiej pielęgnacji ogólnej to powiemy pewnie w drugiej, jakoś tam
w drugiej części.
Głowie, co? Dokładnie.
Dobrze. Powiedziałeś, że one korzystają z ubiegłorocznych zapasów. Z ubiegłorocznych. W związku z tym to, co zrobiliśmy rok temu, przed rokiem, będzie procentowało dopiero w tym roku i one będą pięknie wyglądały.
Dokładnie. To jest podobnie jak z amerylisem, z takimi roślinami, które niekoniecznie na dworzu mamy, ale właśnie też mają cebulki. I słuchajcie, begonia to jest roślina, która potrzebuje od nas troszeczkę pomocy na start. To znaczy można wysadzić begonię, tak jak większość tych bulw, czy cebul, czy kłączy, które boją się chłodów, boją się przymrozków, mogą być wysadzane do gruntu, no powiedzmy na początku maja, na końcu kwietnia, tak? Szczególnie te, które idą głębiej, takie na przykład jak mieczyki. Mieczyki spokojnie w połowie kwietnia już można wysadzać, ale ta cała reszta, bo ona idzie jednak troszkę no nie tak głęboko, tak? Na przykład begonie, czy dalie, czy kany, one wszystkie nie idą do głębi ziemi, tylko one wystają troszkę ponad tą ziemię, ich te korzenie. W związku z czym trzeba je posadzić naprawdę późno, wyściółkować i jeszcze w razie przymrozków okrywać, tak? Ale wyobraźcie sobie, że jeżeli posadzicie te rośliny dopiero na początku maja do ogrodu, na przełomie kwietnia i maja, no to one z takich zasuszonych, prawie że martwych, nie wiadomo czego, muszą stworzyć najpierw liście, potem dopiero pędy kwitnące i potem dopiero zakwitnąć. Dlatego jeżeli posadzicie takie rośliny jak begonie czy dalie do ogrodu dopiero na początku maja, wprost z tej takiej zasuszonej formy bulwiastej, no to one nie będą kwitły aż do końca lipca. Nie ma szans, żeby one zakwitły wcześniej. Więc tak naprawdę, no to jest dosyć późno. Mamy cały sierpień, a we wrześniu, jak pogoda jest dobra, to jeszcze pięknie wyglądają, ale możliwe, że we wrześniu, pod koniec września zaczną się już pierwsze przymrozki. I pierwsze przymrozki natychmiast zetną begonie i natychmiast zetną na przykład dalie, ponieważ jedne i drugie są bardzo delikatne. Generalnie ich liście się rozpuszczą przy pierwszych przymrozkach. No to co, mamy 2 miesiące maksymalnie 2 miesiące kwitnienia. Czy to się w ogóle opłaca, żeby takie cebulki kupować? No opłaca się, ale wtedy warto je troszeczkę w domu podpędzić. I to się sam, właściwie begonie rzadko sadzi się potem do gruntu, ponieważ begonie są bardziej roślinami takimi do donic. Ale dalie jak najbardziej możecie potem wysadzać do gruntu. Ale i nie tylko mówię o roślinach, które wysadzamy do gruntu później, ale o roślinach, które wysadzacie do koszy kwiszących, do skrzyń, do donic, na parapecie, na zewnątrz okna, czy na balkonie, czy na tarasie, bo to też dopiero będzie przecież możliwe po 15 maja, kiedy one są już nie narażone na przymrozki. W związku z tym, bo przecież też do donicy można sadzić małe, niskie, a jest ich bardzo dużo odmiany dali. Także to też się dotyczy osób, które mają tylko i wyłącznie możliwość sadzenia potem w donicach. Generalnie, co chciałam wam przekazać, to, że właśnie tutaj skoncentrujmy się na daliach i na begoniach, jedno i drugie. Warto je podpędzić. I begonie warto jest podpędzić już teraz. No teraz, pod koniec lutego, na początku marca, to jest dobry okres, żeby wziąć małe doniczki albo jakąś taką tackę, wypełnić podłożem beztorfowym i posadzić w nich już te bulwy begonii. Jeżeli chodzi o dalie, to poczekałabym raczej do końca marca, na początku kwietnia. Nie za wcześnie, bo one potem pięknie, szybko kiełkują, wychodzą im te nowe pędy, wybijają i później one oczywiście robią się troszkę rachityczne i długie. Dlatego na przełomie lutego, marca pędźmy begonie, a na przełomie marca i kwietnia dopiero zabieramy się za dalie. Ale zasada jest podobna. Sadzicie, tak jak mówię, do podłoża beztorfowego, ale tak, że nie całkowicie zakopujecie cebulki w środku, czy te bulwy, tylko górną część zostawiacie na wierzchu, bo nie ma potrzeby, żeby je całkowicie zakopywać, tak? One nie będą narażone ani na szkodniki, ani na przymrozki. Później oczywiście dobrze by było takie cebulki czy bulwy na przykład przykryć. Możecie je przykryć albo takim przezroczystym daszkiem, nakrywką, którą często się kupuje, z takim propagatorem, czy z taką tacką do wysiewania nasion. Albo możecie przykryć z takim dzwonem do ciasta, wiecie, takim, co się nakłada na ciasto, albo co się nakłada na sery, czasami też takie coś jest. Ale zawsze taka taka atmosfera pomaga im kiełkować szybciej, wybijać w pęd szybciej. No i oczywiście musicie znaleźć dla nich bardzo porządnie nasłoneczniony parapet, dlatego, bo o tej porze roku i tak nie będzie wielkiego słońca na parapecie, więc nie martwcie się, że one wam mogą się spalić. Tak, nie ma takiej opcji, żeby w marcu coś się w ogóle spaliło od słońca w naszym kraju. Dlatego znajdźcie najbardziej nasłoneczniony, wystawiony na południe, na zachód parapet i tam te cebulki pędźcie. I jeszcze super by było, jeżeli te parapety by były nad kaloryferami, ponieważ na przykład cebulki begonii, one uwielbiają ciepło, słuchajcie, one potrzebują około 23-25 stopni, żeby te ich okropne, suche bulwy wybiły, tak, w pierwsze pędy. Także one potrzebują ciepła, również potrzebują ciepła dalie, ale już nie aż takiego ciepła, to może spokojnie, tak, pomiędzy 15 a 20 stopni i później jak one wybiją w te pędy, to możecie oczywiście przenieść je na parapet, który jest troszkę chłodniejszy, nie musi być już tak bardzo gorąco i natychmiast zdejmujecie te pokrywy, tak? Dlatego, żeby one nie miały zielonych części przykrytych, żadnych pędów, żadnych liści, ponieważ one mogą po prostu wtedy zgnić. No i regularnie podlewamy i warto zawsze podlewać takie rośliny, czy później w sezonie, czy już teraz, jak podlewacie, to raz na tydzień, raz na dwa tygodnie, właśnie z takim płynnym nawozem z hodowli drzownic, z humusem.
Mówiłaś o tym słońcu, które w marcu nie poparzy. Czy to znaczy, że lipcowe, sierpniowe słońce może doskwierać begonią lub dalią?
Nie, nie może za bardzo rozchwierać im, ale one już będą wtedy bardziej zahartowane, one będą na zewnątrz, one będą już w promieniach światła, a takie młode, cały czas ta mucha tutaj lata, a takie młode, po prostu delikatne pędy, jeżeli to by było lato i one by były podpędzane na parapetach, to latem te rośliny mogłyby być poparzone, ponieważ one stoją poza tym przy parapecie, czyli przy oknie, przy szybie, a to też zawsze jest troszeczkę inaczej. Mam nadzieję, że latem wasze niskie odmiany dali i begonie będą stały po drugiej stronie szyby. I tam będą miały świeże powietrze, podmuch wiatru i nie tylko taką patelnię.
Przewiew będzie lekki. Bulwy begonii przechowuje się tak samo jak bulwy dali?
Tak. I bulwy begonii, i bulwy dali, i na przykład frezji, i innych roślin, o których mówimy dzisiaj, się, słuchajcie, w ten sam sposób przechowuje, że się czeka spokojnie, aż roślina obumrze sama, że tak powiem, od siebie. Liście najpierw pożółkną, potem pobrązowieją, potem całkowicie wyschną, odpadną i wtedy przestajemy, jeżeli to jest roślina na przykład w donicy, to przestajemy tą roślinę podlewać, wyjmujemy, wysuszamy i dopiero przechowujemy zimą w chłodnym, ale nie mroźnym, tak, ale chłodnym i ciemnym, oczywiście przewiewnym miejscu, także nie zamykacie ich w pudełkach jakichś, gdzie w ogóle nie ma przepływu powietrza, ponieważ one mogą wtedy zgnić. Ale w jakimś takim miejscu, podobnie jak właśnie dymki, o których mieliśmy nie wspominać.
Nie, mamy wspominać, tylko nie mówić o nich. Wspominać to jest co innego niż omawiać je. Wspominamy dymki, tak, wspominamy dymki, które niedługo do mnie dotrą razem właśnie z niektórymi daliami, z niektórymi innymi roślinami cebula. Dotarły już do ciebie?
Dotarły do nas już w tym parę dni temu.
O, to może i do mnie wkrótce dotrą. Dla wyjaśnienia chcielibyśmy powiedzieć, że z Katarzyną umówiliśmy się, że omawiając te rośliny, te cebule wiosenne, czy tam rośliny wiosenne, cebulowe, bulwiaste i kłączowe, przeglądamy stronę cebule-kwiatowe.pl, czyli firmy Benex. I na podstawie...
I właśnie od nich już przyszła dymka.
Przeglądamy. Widzisz, a do mnie nie przyszła. Jestem smutny z tego powodu, ale dobrze, może wcześniej składałaś zamówienie niż ja, więc nie mam nic przeciwko. Jesteśmy przy daliach.
Od razu zamawiam. Tak, jesteśmy przy daliach. Dalie w sumie omówiliśmy już pokrótce.
Dalie omówiliśmy, tylko że jest taka, tyle odmian, tyle rodzajów dali. Ja już czytam i strzępiasta, i ciemnolistna, dekoracyjna, kaktusowa, karłowa. O, to jest ciekawa, karłowa, pomponowa, anemonowa. Przedziwna ta anemonowa. Wygląda rzeczywiście jak zawilec. I kuliste, i melody. No po prostu jest pełno. I każdy może sobie dobrać jakiś kształt kwiata, jakiś kolor kwiata. No, że tak powiem, pełno jest różnego rodzaju odmian. Ja wybrałem kilka karłowych w tym roku, żeby właśnie posadzić w donicach. Twoje ulubione, takie, które byś polecała?
No nie, no Jacek, teraz weszłam przez ciebie, weszłam na te dalie anemonowe. I muszę mieć tą jedną dalię.
Proszę cię bardzo.
Ale muszę mieć więcej. Dobrze, to którą? Zaraz skończymy. No, lifestyle.
Mignon?
Pierwsza.
Lifestyle, a.
Oh my god. Oh my god.
Widzicie, i to jest niebezpieczeństwo, gdy się z Kasią rozmawia o tym.
O daliach. Jest ja tyle dali już, ale jeszcze jedną myślę, że gdzieś tam wcisnę. Słuchajcie, no piękna. Tak, dalie są w bardzo, bardzo przeróżnych formach i niektóre nadają się właśnie na przykład do donic albo do mniejszych rabat, te takie niskie odmiany, których też jest bardzo dużo. Oczywiście my przeglądamy tutaj tą stronę, ale jest bardzo dużo różnych stron, również spokojnie tak, u nas w Polsce. W odróżnieniu od wspaniałej Anglii, w Polsce można kupić dalie nawet wprost z Holandii. I tam też są, jest ogromny wybór, co wcale nie jest dobrze, bo można całkowicie zwariować przy wyborze dali. Ale fajna rzecz jest taka, jeżeli chodzi o dalie, że możecie sobie, słuchajcie, po prostu budować kolekcję. Możecie sobie budować kolekcję w ten sposób, że co roku kupujecie kilka nowych odmian i później na wiosnę przy pędzeniu, zaraz o tym wspomnę, będziecie mogli sobie rozmnażać je po prostu przez sadzonki albo po prostu po sezonie, jak one mają duże, ładne karpy, je dzielić, tak, na więcej egzemplarzy, więc w ten sposób możecie powiększać swoją kolekcję, ale niskie odmiany świetnie nadają się do donic, świetnie nadają się do mniejszych rabat. Odmiany na przykład pomponowe zazwyczaj nie są zbyt wysokie, one są w wysokości około 70 centymetrów do metra. One, jeżeli są wyższe, to czasami wtedy, kiedy po prostu jest troszkę mniej światła na rabatach i one po prostu są wtedy troszkę dłuższe, co u mnie jest, czasami się zdarza wzgorzałem, ale one świetnie się nadają do rabat, ale też świetnie się nadają, słuchajcie, na kwiaty cięte. Dalie są jedną z moich ulubionych roślin na kwiaty cięte ogólnie, ale też są takie, które mają ogromne kwiaty, tak zwane dalie talerzowe i wtedy warto mieć tak naprawdę taką jedną dalię po prostu w jednej wazonie, w jednej buteleczce, także jeżeli nie macie za dużo miejsca w ogrodzie, a chcielibyście mieć latem dalię u siebie na stole w pokoju, to kupcie sobie po prostu odmianę talerzową, taki dinner plate tak zwane i wtedy możecie obciąć tylko jeden kwiatostan, sobie go przynieść do domu, a cała reszta zostanie w ogrodzie, ale ogólnie dlatego dalie są takie wdzięczne i dlatego są takim dobrym materiałem na kwiat cięty, ponieważ im więcej przycinacie dalie, tym więcej one kwitną. Na dobrą sprawę, im bardziej ogławiacie begonie, to też one będą lepiej kwitły, tak? To też jest bardzo ważne. Tak. O właśnie, talerzowa, dekoracyjna, kafe, olej. Bardzo polecam tą dalię. Jacek, my nie powinniśmy rozmawiać o daliach. To się źle skończy.
Musimy rozmawiać o daliach. Mnie emocje po prostu na razie trzymają w ryzach. Wiem, co zamówiłem, więc na razie się nie wyłamuję, bo jeszcze nie dojechały, więc nie mam czym się cieszyć. Ty już zamówiłaś, więc możesz wiedzieć, czego ci brakuje albo czego żałujesz, że nie zamówiłaś wcześniej, spoglądając na to. Ale jeśli myślimy o daliach, o uprawie dali, wysokich dali, szczególnie takich, które mają wielkie kwiatostany, to one bardzo często pochylają się, bardzo często padają, no po prostu pokładają się, o tak chyba najprościej można powiedzieć. I warto od razu, sadząc takie dalie, bo podpędzamy je tak, jak mówiłaś w przypadku begonii, że na początku kwietnia po prostu wsadzasz czy to do worków ziemi, czy do tacek z ziemią i pozwalasz im puścić te zielone liście i potem dopiero przesadzasz do gruntu po 15 maja. I w ten sposób mamy już podpędzone rośliny, które po prostu szybciej zakwitną, bo ten półtora miesiąca będą do przodu od posadzenia, nie? Albo przynajmniej dokładnie miesiąc do przodu do posadzenia. Ale od razu myśleć o tych podporach, bo taka moja ulubiona arabska noc, Arabian Night, no o, po
tak
prostu jest piękna. Ja ją szczególnie w jakiś sposób polubię. Może dlatego, że to była moja pierwsza odmiana dali. Po prostu mam sentyment do tego. Ale to jest właśnie z takich dali, które potrafią się położyć. Tak, że niekoniecznie chcą prostopadle do góry rosnąć.
One wszystkie lubią się położyć. I to niestety jest, że jak dalia się przewróci, one mają takie puste właściwie w środku i pełne wody na ściankach pędów, Dokładnie, łodyżki. I one jak się odłamią, to już koniec jest podali. Już można w ogóle na kompostownik zanieść, ponieważ nic z niej nie będzie. Dlatego słuchajcie, koniecznie przygotujcie się do tego, że sadzicie podpory. My mamy takie rabaty daliowe w Zgorzałem, gdzie są tylko dalie i to jest bardzo fajne, ponieważ my po prostu nad tymi daliami budujemy taki jakby płotek na poziomo, tak? I one potem jak rosną, to przerastają przez ten płotek. Wiecie, co świetnie się nadaje do takiego czegoś. Można sobie zrobić oczywiście z gałązek, można sobie poprzeciągać sznurki, ale świetnie do takiego czegoś nadaje się taki metalowy stelaż do zbrojenia betonu.
Kratka taka.
Taka kratka, tak. Mm-hmm. Kratka do zbrojenia...
Kratka do zbrojenia
betonowej posadzki marzeniem ogrodniczki. Tak ja wam powiem, słuchajcie, naprawdę. Ona jest świetna, można ją bardzo na różne sposoby zainstalować w ogrodzie i wykorzystywać. Właśnie też na tak poziomo, horyzontalnie, bo na pionowo my ją wykorzystujemy w ogrodzie po to, żeby piały się po niej groszki. Pod kątem 45 stopni wykorzystujemy po to, żeby się piały po niej ogórki gruntowe, warzywników zgorzałem, a właśnie w taki sposób poziomy na dalię. Oczywiście to tam trzeba trochę pozaginać te końcówki, ale można je pozaginać i powkładać na przykład do bambusów, które w środku są puste. Wiecie, można sobie tak genialnie coś powymyślać, ale ważne jest to, co Jacek mówiła, żeby koniecznie być przygotowanym do tego, żeby te dalie przywiązywać. No i to pędzenie dalii jest ważne, ponieważ można, jak tylko zaczną wychodzić pierwsze pędy, jak będą miały pędy długość około 10 cm, to można z nich robić sadzonki z tak zwaną piętką. Tak? Także bierzecie jakieś ostre narzędzie, albo nożyk, albo ostre sekatora, ale takiego porządnie zaostrzonego i nie obcinacie po prostu ten pęd, tak jak na przykład przy robieniu sadzonki z pelargonii, czy z tej szałwi amistad, której Jacek robił sadzonki, teraz tak pięknie wyglądają. Tylko tutaj idziecie na sam dół sadzonki, tam gdzie ona odrasta od tego korzenia, od tej bulwy i tak jakby nożykiem ostrym uszczykujecie razem z tą sadzonką u podstawy troszeczkę tej bulwy, z której ona rośnie, tak zwaną piętkę.
To mi to przypomina troszeczkę, jakbyśmy oczkowali ziemniaki. Czy jak jest jakiś taki zniekształcenie, jakaś plamka na ziemniaku, którą obieramy, to po prostu oczkujemy. To wyobraźcie sobie, tam wyrasta pęd, to tak z takim oczkiem, z taką właśnie piętką, tak, o której Katarzyna mówi, czyli kawałek tej bulwy wykrajamy. Kawałeczek tej bulwy razem z tym pędem wykrajamy.
Tak, i słuchajcie, ta bulwa zarośnie, z niej nic nie będzie, a dzięki temu, że pobraliście z tą piętką sadzonkę, to ona ma większą szansę na przeżycie, ponieważ tak jak mówiłam przed chwileczką, te pędy są tak jakby w środku puste. W związku z tym, jeżeli pobierzecie sadzonki z dali bez tej piętki, to też się wam może udać, ale wtedy koniecznie musicie ją okryć albo taką torbą przezroczystą, plastikową, albo jakąś, tak jak mówiłam wcześniej, przy pędzeniu przykryć jakimś daszkiem przezroczystym, czy taką pokrywką od propagatora, czyli rozmnażarki, tak? Dlatego, że ona musi mieć swoją własną atmosferę, ona musi mieć taki biodom, tak? W związku z tym, że ona nie ma możliwości pobierania wody w inny sposób, ona będzie pobierała wodę tyle, ile tej wody jest w tej malutkiej ilości atmosfery, która jest dookoła rośliny, po prostu z powietrza, przez liście. Także to jest bardzo, bardzo ważne, inaczej wam te sadzonki dali po prostu oklapną i można będzie je wyrzucić niestety na kompostownik. Także to jest bardzo ważne. Ale możecie w ten sposób sobie, słuchajcie, naprawdę mieć pełno dali swoich własnych, możecie sobie zrobić własną kolekcję.
Własną kolekcję i podarować innym, pamiętajcie, to jest najprzyjemniejsza rzecz, żeby móc podarować.
I poradować, komuś,
i podarować. I poradować się i podarować komuś. To teraz, Katarzyno, taką rośliną, która mi się kojarzy z tymi wszystkimi, albo z takimi wymagającymi ciepła, to jest kana. Kana, czyli taka dostojna, wielka roślina, którą ogrodnicy po prostu dmuchają, chuchają i pielęgnują, bo jest wrażliwa na przymrozki. Podobnie jak begonie, podobnie jak dalie i podobnie jak te poprzednie, także ma bulwy, tak, z którymi sadzimy, które sadzimy do ziemi.
Tak, i to też jest roślina, którą możemy podpędzić. I ona też się ucieszy, jeżeli ją podpędzimy, ponieważ one, jeżeli kupicie teraz kłącza, no to wtedy oczywiście one teraz do was przyjdą prawdopodobnie, tak, prawdopodobnie gdzieś w marcu. Ale jeżeli macie poprzechowane te kłącza z zeszłego roku, to pewnie przechowujecie je też albo właśnie takim suchym podłożu beztorfowym, albo w jakiejś ziemi bez podlewania. Po prostu roślina jest na zimę tak jakby uśpiona i ona wtedy może stać w warunkach oczywiście bez mroźnych, ale może stać nawet w ciemnym, co jest bardzo fajne akurat, dlatego że zazwyczaj brakuje tych miejsc jasnych, tak, żeby przechowywać rośliny. W związku z tym w marcu, pod koniec marca, na początku kwietnia, w tym samym czasie jak dalej, warto te rośliny wynieść w miejsce, gdzie jest jasno i gdzie jest, no, nie musi być za ciepło. To wcale nie musi być za ciepło, tak jak na przykład przy begonii, ale gdzie jest jasno i gdzie albo przesadzicie do podłoża, które jest lepsze, tak, które już lepiej, bo takie przesuszone podłoże czasami po prostu jest trudno nawodnić, jeżeli to przez całą zimę było niepodlewane. Więc przesadźcie to do nowych doniczek albo do jakiegoś dużego, do jakiejś dużej skrzynki po prostu wypełnionej podłożem beztorfowym, żeby po prostu nie mieć tyle donic, tak? Bo to jest niepotrzebne. Jeżeli macie jakieś takie warunki właśnie, żeby postawić w takim jasnym miejscu, żeby one już zaczęły rosnąć, to wtedy wysadzacie do ogrodu właśnie po niebezpieczeństwu właśnie tych przemrozków i macie o wiele szybciej piękne kwiaty kanny. Słuchajcie, ja u siebie w ogrodzie nie mam kanny, ale ja bardzo lubię te rośliny. Ja mam do nich jakiś sentyment, ponieważ one są po prostu tak pięknie egzotyczne, że ja bym, jeżeli będę miała kiedykolwiek okazję zakładać u siebie w ogrodzie rabatę egzotyczną, bo takie rabaty egzotyczne są bardzo ciekawe i to jest taki troszkę, wiecie, wyfik, szczerze mówiąc, to nie jest nic tak specjalnie pożytecznego ani potrzebnego. Takie rabaty tropikalne, no, pasują może, no, popularne są na przykład w Anglii, w takim słynnym ogrodzie Great Dixter Christophera Lloyda, w słynnym ogrodzie Heathcote są takie rabaty tropikalne, gdzie dosadza się latem takie rośliny, które właśnie wynosi się ze szklarni tylko na tą okazję. I między innymi są to te kanny piękne i też dalie, szczerze mówiąc, też bardzo ładnie pasują. Ale tak patrzę na te dalie teraz tutaj i właśnie zaczynam myśleć, że...
Halo, my mówimy o kanach, a nie o daliach, tak?
Ja nie, ale dalie też właśnie są, dalie razem z kanami by pasowały do takiej rabaty egzotycznej. I zwróćcie uwagę nie tylko na kolory kwiatów, kany, ale też na kolory...
Ale liści.
Tak.
Tak, bo to jest roślina, która ma po prostu wielkie liście i z tym mi się najbardziej kojarzy, że najpierw wynosi się z tych wszystkich szklarni, z tych wszystkich pomieszczeń, gdzie pędzimy, czyli jasnych, ciepłych, gdzie pędzimy te kany, wynosi się po prostu często donice, bo można je spokojnie uprawiać w donicach. Słuchajcie, kany to nie tylko grunt, także mogą być donice.
Oczywiście.
Z tym, że tutaj
oczywiście
trzeba uważać ze względu na wielkie liście, że one potrzebują, tak jak...
Są mniejsze od
tak mnie. Jak nie wszystkie rośliny, ale one potrzebują po prostu dobrego nawodnienia, bo te liście im dobrze, szybko odparowują. Ale najpierw się wynosi takie wielkie liście z tych szklarni, z tych pomieszczeń do przechowywania, a potem dopiero pojawiają się kwiaty. I same już liście są tak egzotyczne, są tak przedziwne i tak potrafią zdobić ogród, że warto mieć, nie wiem, tam jedną, dwie, trzy kany wystawione, nie wiem, na balkon, tak, nawet, tak? Czy na taras.
Ale słuchajcie, te kany są w różnych wielkości i spokojnie kany do donicy. Ja w tym roku właśnie tak sobie planuję.
Są.
Teraz właśnie mi przyszedł pomysł do głowy, że przed wejściem do mojej pięknej nowej szklarni postawię dwie donice tropikalne, w których właśnie posadzę kany z, wiesz co, Jacku, z twoimi arabskimi nocami albo z jakimiś takimi daliami właśnie w takich kolorach, bo te arabskie noce mi nie pasują nigdzie indziej w moim ogrodzie, ponieważ na kwiat cięty one mają bardzo delikatne to miejsce, gdzie pęd się łączy z kwiatostanem, w związku z tym one często odpadają, patrzą zawsze w złą stronę niż cała reszta bukietu, te kwiaty, a na tych moich rabatach angielskich, tam mam troszkę bardziej wyfikane dalie. W związku z tym trafią te dalie arabskie gdzie indziej, ale chciałam zwrócić waszą uwagę na odmianę kany striata. Kana odmiana striata ma niesamowite pomarańczowe, płonące, prawie że ceglaste kolory kwiatów, a liście ma totalnie pojechane, ma liście generalnie w paski, tak? Ma jasno-żółto-zielone, jasno, no prawie, no tak jasno, biało-zielone liście i wygląda po prostu niesamowicie, wygląda jakby płonęła. Także polecam, 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 bawcie się, eksperymentujcie. No i to jest fajne, że musicie, że możecie te kany kupić, tak jak mówię, i na przyszły rok przezimować spokojnie u siebie gdzieś tam w piwnicy albo w garażu.
To przechodzimy teraz do czegoś, co ma cebulki. Cebulki, które są bulwami, czyli do mieczyków. To także no popularna roślina, sadzona od zawsze chyba w polskich ogrodach i bardzo fajnie, że jest sadzona i warto utrzymać ten zwyczaj sadzenia. I też są, słuchajcie, są też mieczyki, które zmieszczą się w donicach, nie tylko na rabatach ozdobnych je można sadzić.
Tak, są mniejsze mieczyki również. Tutaj jest ogromny, tutaj akurat jest wybór piękny. Coraz więcej, słuchajcie, hodowcy nie mają naprawdę chyba nic innego do roboty i cię bardzo z tego powodu cieszę, ale krzyżują, krzyżują i krzyżują różne mieczyki. Są mieczyki teraz o kwiatostanach pofałdowanych i o pojedynczych i pełnych. I naprawdę jest niesamowicie duży wybór. I można je uprawiać na kwiat cięty. Poza tym, że tak jak Jacku, ty wspomniałeś, w donicach jak najbardziej, można uprawiać na kwiat cięty, na rabatach, ale można je, bo, tak, bo to jest takie popularne, prawda, roślina na kwiat cięty, ale można z powodzeniem też uprawiać na rabatach. Słuchajcie, jest taka piękna odmiana, mieczyk wielkokwiatowy, Rostow się nazywa, taki purpurowy, ciemny kolor, no naprawdę ładny i uważam, że wspaniale będzie wyglądał na rabatach kwiatowych, takich bardziej mieszanych, tradycyjnych, jak ja mam u siebie w ogrodzie angielskim. Raczej na rabatach preriowych tych roślin w ogóle nie widzę, bo raczej są takie bardziej, no takie bardziej eleganckie. No to nie to, że tam to jakieś nieeleganckie, tylko są za bardzo wyfikane na prerię. Ale słuchajcie, jedna też tutaj jest zasada, tak jak i przy tych daliach, mieczyki również trzeba podwiązywać. Jak one zaczną kwitnąć, one mają bardzo ciężkie kwiatostany i je trzeba przywiązywać. To jest bardzo ważne.
Ulewny deszcz czy silny wiatr może je położyć. Także sadzimy...
Same się położą.
Także sadzimy je w miejscach słonecznych. Mówiliśmy, że begonie znoszą płócień. Pozostałe to już mówimy o słońcu, więc i mieczyki sadzimy w takim bardzo słonecznym miejscu. Nie są zimotrwałe. Tak, więc też trzeba je po prostu wykopać przed zimą, kiedy przejdą przymrozki. Te cebulki, no nazwijmy to tak, bo wyglądają jak cebulki. Te cebulki po prostu wykopujemy, osuszamy i nie trzeba przechowywać w żadnej ziemi je. Ich w żadnym wilgotnym czy mniej wilgotnym podłożu przechowujemy normalnie w torebce papierowej, w nieogrzewanym garażu, w jakimś nieogrzewanym pomieszczeniu.
Tak jest, można je spokojnie w ten sposób przechowywać. One są takie, że one nie są takie aż delikatne, więc naprawdę dużo, dużo wam wybaczą. Możecie je przechowywać i w połowie kwietnia wprost do gruntu. Tych roślin nie musicie pędzić wprost do albo gruntu w ogrodzie, albo do donic, jeżeli chcecie je sadzić w donicach. W donicach szczególnie świetne i tutaj też jest bardzo duży wybór. Są gladiole, czyli mieczyki z grupy Nanus. No przepiękne są naprawdę. Także
to są te miniaturowe, prawda? Takie
tak,
małe.
One mają około tak do 60 cm. Czyli tak akurat są. Wiadomo, że najpiękniej, nawet jeżeli macie balkon, czy taras, czy no może na parapecie w gladiole to bym tak nie uderzała, ale na balkonie, na tarasie jak najbardziej. Ale pamiętajcie, że jak uprawiacie cokolwiek w donicach, na balkonie, czy na tarasie, czy na patio, w ogrodzie, no gdziekolwiek, w ogrodzie będę miała, mam też donicę, to jeżeli możecie, to starajcie się mieć im większe donice czy skrzynie, tym lepsze, ponieważ nie tylko możecie zrobić w nich piękniejsze kompozycje z tych roślin, możecie posadzić po prostu w nich więcej roślin, ale też one będą łatwiejsze w pielęgnacji, w podlewaniu i tak dalej. Tak, także pamiętajcie o tym.
To teraz co roślinie, która mi się kojarzy z dzieciństwa, że zawsze mnie wpuszczano w powąchanie tego kwiatka i potem miałem na nosie pyłek. Czyli o liliach chciałbym, żebyśmy porozmawiali. Bo tutaj w tej chwili, tak jak z wielu tych roślin, jak mówiłeś, że ogrodnicy czy hodowcy kwiatów po prostu szaleją, to podobnie szaleją z tymi liliami, bo odmian różnych tych lilii i wielkości kwiatów, nie mówię o wysokości roślin, ale wielkości kwiatów i kolorów kwiatów i przedziwnych tych skonstruowania tych wszystkich płatków jest tak wiele, że każdy coś dla siebie na pewno zawsze wybierze.
Tak, i może powinniśmy byli też zaznaczyć, ja może nie zapomniałam powiedzieć, że przy tych roślinach omawianych, one troszkę się między sobą różnią tym, że one różnie kwitną. Na przykład, tak jak wspomnieliśmy, begonie im bardziej ogławiamy, tym więcej kwitną, dalie im bardziej ogławiamy, tym więcej kwitną, ale takie rośliny właśnie jak mieczyki czy lilie, no one już będą kwitły tak naprawdę tylko w jakimś okresie i one nie ogłowione nie będą jeszcze raz kwitły, tak? Mhm. Kany też będą kwitły, kany też będą wysyłały nowe kwiatostany. Ale mieczyki mają to do siebie, że właśnie one raczej kwitną wszystkie w podobnym czasie, tak? One będą zakwitały w tym podobnym czasie. Ale znowu lilie, można sobie tak rozciągnąć ich sezon, że one będą kwitły o różnych porach. Tak naprawdę bardzo... Jedne z pierwszych lilii, chociaż nie wiem, bo one są dosyć późne, te martagony, czyli złotogów, tak, to jest jedna z moich ulubionych lilii, one też troszkę dosyć późno kwitną, ale ogólnie też bardzo, bardzo późno kwitną te lilie drzewiaste, tak, to są jedne z ostatnich lilii, które kwitną i też je bardzo Wam polecam, ponieważ one kwitną wtedy, kiedy już niewiele innych rzeczy się dzieje na rabatach, one kwitną moim zdaniem spokojnie jeszcze we wrześniu, tak, to jest bardzo ładne, piękna feja, Miss Feja, to jest przepiękna lilia drzewiasta, ja to mam u siebie w ogrodzie. Tutaj w Reniszo też jest feja Purple Prince. No, bardzo ładne są te lilie drzewiaste. One robią wrażenie, tak? No, mamy lilie orientalne, które bardzo często bardzo ładnie pachną. One kwitną no, też latem od lipca. Dużo, dużo różnych tych orientalnych jest lilii. Taka bardzo znana odmiana to jest Casablanca. Casablanca przecudownie pachnie, naprawdę ładnie. No, ale dużo, dużo. Teraz już jest tyle różnych nakrzyżowanych. Tych Stargazer też bardzo słynna z tego, że bardzo silnie pachnie. Także jeżeli chcecie mieć cebulki, które bardzo mocno pachną lilii, to bo te drzewiaste tak aż mocno nie pachną właśnie jak na przykład te. No i wśród tych, tak jak mówię, Casablanca, tutaj widzę, że jest Casablanca, ona jest całkowicie biała. Także do białych ogrodów pasuje. Przepraszam. Ale kolejna taka legendarna lilia orientalna to jest Muscadet. I ona jest delikatnie nakrapiana, ale też pachnie po prostu nieziemsko. Naprawdę, naprawdę pięknie. Pełno ich jest, także nie można się nie można zwariować, nie można wszystkich mieć naraz. Osobiście bardzo, bardzo lubię lilie takie naturalne, czyli no ten martagon lilii, czyli lilia złotogów, to jest w ogóle podstawa. One są przepiękne, one są dosyć drogie, ale ja wam powiem szczerze, że i zawsze próbuję do mojej kolekcji wzgorzałem dodać kilka z tych lilii co roku i one są fajne, ponieważ one bardzo dobrze będą rosły w warunkach lekko zacienionych, tak? Także one u mnie rosną za moją szklarnią na górze, na takiej rabacie, która jest właściwie na już przed laskiem, także tam nie ma całkowicie tego miejsca nasłonecznionego, generalnie tam koło ławeczki na górze. Także to jest fajne, one są przepiękne, no i bardzo, bardzo fajne są te też lilie tygrysie. One też wyglądają naturalnie, to są tak zwane, no w Anglii się na nie mówi tureckie turbany, tak? One są takie bardzo naturalne, ponieważ one są jedne z najbardziej, z lilii, które są najbardziej zbliżone do tych lilii oryginalnych, botanicznych, tak? Tutaj są różne tygrysie, red tiger, tigrinum, no dużo bardzo piękne, white targ jest przede wszystkim jest prześliczna i one są przede wszystkim, te główki ich są delikatniejsze, są mniejsze, tak? I one po prostu widać, że są bardziej naturalne, więc nawet można takie lilie gdzieś posadzić na przykład na takiej rabacie naturalistycznej, no piękna jedna, lilia tygrysia red velvet, no coś niesamowitego po prostu. Tylko powiem szybciutko, bardzo szybciutko, że lilie, słuchajcie, spokojnie możecie też sadzić w donicach. Ja bardzo często te lilie, jak, takie jak Casablanca czy Muscadet, o których wam mówiłam, uprawiam właśnie w donicach i te donice strategicznie ustawiam w takich miejscach w ogrodzie, gdzie po prostu będą pachniały, na przykład przy ławeczce, przy szklarni i tak dalej. Także jak najbardziej lilie nadają się do uprawy w donicach. Lilie mają jeden problem. Tą poskrzypkę liliową. To jest największy problem na świecie, jeżeli chodzi o lilię. Ona jeszcze nie jest aktywna, ale jak tylko zaczną kwitnąć pierwsze szachownice, w ogóle jakiekolwiek z tej grupy fertillary, to zaczną się te liliowe, liliowi mordercy, takie czerwone małe poskrzypki, one są całkowicie czerwoczerwone, to musicie niestety mieć oko na nie i one są jak Houdini. Jak tylko podejdziecie do lilii, jak tylko chcecie je pozdejmować, to one po prostu spadają nagle, znikają w glebie i potem jak się odwrócicie, to wracają, zjadą lilię. Także bardzo uważajcie na te czerwone żuczki.
Czyli lilie zimujemy w gruncie.
Tak, tak. To znaczy te, co są w donicach, to nie, ale można je wyciągać i wtedy po prostu osuszać i wyciągać, to troszeczkę nie bardzo. Ale te, co są normalnie w zagonach, na zagonach, to ja nie wykopuję.
To teraz, Katarzyno, rośliny, które, czy kwiaty, które rzadziej są uprawiane w ogrodach, albo rzadziej się przynajmniej o nich mówi. Chciałbym, żebyśmy tutaj powiedzieli o takiej roślince jak jaskier. Jaskier, czyli taka różyczka, ja bym chciał powiedzieć, jeśli patrzymy na kwiatostany. Taka drobna różyczka, która jest pełna, po prostu pełna i tych płatków nabitych. I te jaskry też są, ale takie żarówiaste niektóre są kolory. I tutaj się boję najbardziej tych jaskrów, bo sadzi się je też podobnie jak wszystkie te rośliny, o których mówiliśmy gdzieś tam w kwietniu, w maju do gruntu. Mają tę cebulkę, nie zimują w gruncie, są niewielkie, więc świetnie nadają się do uprawy w donicach także.
Tak, tutaj ja widzę, że jaskry są opisane. Coś mi się tutaj chyba, nie wiem, czy tam, ty widzisz je tutaj normalnie w tym? Mm-hmm. Tam, gdzie trzeba? Gdzie one są?
Drobno cebulowe.
Myślałam, że one są w jakiejś złej kategorii.
Nie, drobno cebulowe.
Dobrze. Słuchajcie, tak, jaskry są świetne na kwiat cięty też. Pięknie wyglądają na rabatach, ale są faktycznie bardzo, bardzo delikatne. I ja osobiście tutaj uprawiam u siebie po prostu w rządkach, w ogrodzie kuchennym, po prostu na kwiat cięty i tyle, bo one są śliczne. Ale sadzimy, tak, sadzimy teraz na wiosnę. Ja myślę, że też można by było je podpędzić tak jak dalie. I dopiero wtedy wysadzać do ogrodu już w stanie takim, że mają liście, na przełomie kwietnia i maja. One nie są aż tak bardzo nieodporne na mróz. One są spokojnie odporne na przymrozki. To zupełnie nie jest taka sytuacja jak z daliami. One spokojnie mogą przeżyć przymrozki, tak? To nie ma moje jaskry tutaj w Toadpool już dawno wypuściły liście, a przymrozków mieliśmy 150, także to nie o to chodzi. Ale one są faktycznie delikatne bardziej na taką pogodę okropną, dlatego można już w marcu sadzić je do doniczek. One mają bardzo malutkie te swoje cebulki. Wsadzić do doniczek i później po prostu na przełomie, no w drugiej połowie kwietnia powiedzmy, spokojnie można wysadzać do ogrodu. Ale one są niskie, tak, no tutaj one dochodzą do wysokości 35 cm, no czy 300, no pewnie tak. Pewnie nie o wiele wyższe, dlatego one raczej idą naprzód, rabat i też będą pasowały do takich rabat tradycyjnych, jak u nas na przykład w ogrodzie angielskim, albo też po prostu można zrobić z nich rządek w ogrodzie takim na przykład warzywnym, albo takim użytkowym, bo naprawdę pięknie nadają się właśnie do wazonów.
To jeszcze inne roślinki, bo już będziemy powoli kończyli, bo wiecie, tych wszystkich kwiatów, które można sadzić wiosną, no jest multum. Po prostu trzeba zajrzeć na strony sklepów, pooglądać. Myśmy, ja i Katarzyna mieliśmy taki zamiar, żeby omówić te, które są takie może bardziej popularne, albo takie, o które bardzo często pytacie. I taką rośliną, o której często pytacie, ale zresztą myśmy już mówili o tej roślinie, jest frezja. Frezja znana po prostu z kwiaciarni. Frezja, którą bardzo często kupuje się w kwiaciarniach i wręcza się ukochanej z okazji na przykład walentynek, które bardzo pięknie i cudownie pachną.
Tak, frezje są naprawdę cudowne i jak najbardziej polecam je uprawiać. Frezje można sadzić na rabatach i wtedy też można je podpędzać w ten sam sposób jak na przykład jaskry, czyli ranunculusy, ale można też je z powodzeniem uprawiać w donicach. Jaskry też w sumie można uprawiać z powodzeniem w donicach, bo stalnie są takie wysokie, jak wspominaliśmy, około 30-35 cm, a frezje też można uprawiać w donicach. Pięknie pachną i te donice można na przykład sobie stawiać, jak one zrozkwitną, gdzieś też blisko miejsc, gdzie siedzicie. I potem, jeżeli uprawiacie te frezje w donicach, to jest wam o wiele łatwiej je potem zimować, dlatego że frezje niestety też jak bulwy, na przykład begonii, trzeba potem na zimę wysuszyć i w domu przechować, tak, do wiosny. I można sadzić właśnie w marcu już do donic, czy po prostu do podpędzenia. To, no, ja uważam, że te osoby, co jeszcze nie uprawiały frezji, powinny spróbować, ale pamiętajcie o jednej ważnej rzeczy, że te liście frezji, na początku frezja wypuszcza takie mini liście mieczyków, takie szable. No i te liście są niestety uwielbiane przez mszycę zieloną. Także po prostu trzeba mieć oko na to, żeby ta mszyca tego wam nie wcięła.
No i jak już jesteśmy przy tych pachnących frezjach, przy tych cudownie pachnących frezjach, to równie, a jak nie bardziej oszałamiająco pachnące tuberozy. Tuberozy po prostu, no, perfumy na rabacie, dobrej jakości perfumy oczywiście, nie tam byle jakie, ale dobrej jakości perfumy. One troszeczkę później kwitną, bo one w lipcu zaczynają kwitnąć, pomimo że sadzimy dosyć wcześnie, bo ten kwiecień, maj, a dopiero lipiec, wrzesień kwitną, ale tuberozy, niewysokie rośliny, podobnie jak frezje, mają wymagania podobnie jak frezje, ale po prostu, no, ten zapach. Dla zapachu, w ogrodzie zapachów nie może zabraknąć tuberozy.
No, bardzo pięknie pachnie, to prawda.
Śpiewał o tym Marek Grechuta, prawda? Jeden z piosenek. Ci, którzy pamiętają Marka Grechutę.
No, pamiętam, tylko nie wiem, co śpiewam, ale wiem, że taki był pan jeden. Słuchajcie, są tuberozy. I faktycznie one mają... Trudno opisać, to jest ten zapach takich, jak ma Gardę... już mi się te wszystkie nazwy mylą. Jest taki kwiat, który na wiosnę kwitnie, ale tylko on tylko kwitnie w ciepłych krajach. Dobra, nieważne. Słuchajcie, to jest tak, to jest niesamowity kwiat. Warto go mieć, chociażby właśnie kilka sztuk. Można posadzić spokojnie też w donicy, chociaż dorasta do tych 60-70 centymetrów, więc może trzeba będzie do cienkich bambusowych patyczków podwiązać, ale tak, warto mieć kilka takich roślin gdzieś, powiedzmy, niedaleko miejsca, gdzie macie ławeczkę na rabacie, tak gdzieś z przodu rabaty. Podejrzewam, że te białe tuberozy kwitną też pięknie właśnie wieczorem, dlatego że białe kwiaty zazwyczaj przyciągają owady, które są w ćmy, tak, które latają w nocy. Także na pewno bardzo ciekawa roślina. No, napisane jest tutaj, że kwitnie od połowy sierpnia do października, więc...
A to zależy, jaka odmiana widocznie.
To jest dosyć późno, ale, no, ale obok jest napisane, że od lipca do września, tak? Że tutaj są dwie takie różne informacje, ale to na pewno zależy bardzo od tego, jakie będzie lato, czy będzie cieplej, czy będzie chłodniej, czy będzie mokrzej. Ja myślę, że warto spróbować i posadzić kilka takich właśnie pachnących roślin. Są w różne odmiany, no nie tak dużo, ale cenowo się bardzo, bardzo różnią. Chyba są mało popularne jeszcze.
To dla ciebie w takim razie przypomnienie piosenki Marka Grechuty Pomarańcza i mandarynki. Ta piosenka rozpoczyna się słowami: pani pachnie jak tuberozy, to nastraja i to podnieca, a ja lubię zapach narkozy, a najbardziej, gdy jest kobieca.
Straszne, strasznie erotyczny ten Marek Grechuta, że te pokswalają takie słuchać w ogóle dzieci.
Tuberoza.
Teraz słuchajcie, się wciągnęła w te tuberozy.
No widzisz, jest pełno takich jeszcze roślin, bo są i zawilce, i frezje, i gloksynie. No piwonie także są, chyba że, ale piwonię chyba trzeba posadzić, poświęcić zupełnie inny odcinek.
Tak, piwonia, tak.
Mhm. I są także inne drobnocebulowe. Mówiliśmy o tych jaskrach drobnocebulowych, ale z drobnocebulowych są szczawiki, są tygrysówki, tak? Więc jest pełno takich roślin, które można w tej chwili wiosną sadzić. I one, tak jak mówiliśmy, i tu obiecałeś, że powiesz, jak je pielęgnować latem, jak je nawozić, jak o nie zadbać, żeby zgromadziły swoją energię na przyszły rok, żeby zdobiły kwiatami, to powiedz, jak o nie zadbać właśnie w tym okresie, kiedy one najpiękniej kwitną, no ale potem, kiedy przestają kwitnąć, to nie znaczy, że mamy je usuwać z gleby, z zagonów czy z donic.
Nie, musimy pozwolić im spokojnie umrzeć, tak? Cały czas podlewamy z nawozem, aż one po prostu już naprawdę się skończą i wtedy już w ogóle nie podlewamy. Wtedy je wykopujemy, osuszamy i przechowujemy najlepiej w takich papierowych torebkach albo w jakichś skrzynkach, ale nie zamykanych pojemnikach w miejscu ciemnym i przewiewnym i nie mroźnym. Ale ważne jest to, żeby nie zapomnieć o tym podlewaniu z nawozem. Ale wydaje mi się, że chyba jeżeli macie doniczki, to zazwyczaj podlewacie i tak latem te wszystkie rośliny z nawozem. Oczywiście ten nawóz płynny świetny jest, o którym mówię, szczególnie jeżeli macie na przykład tylko parapet albo balkon, czy na tarasie gdzieś blisko mieszkania.
Produkcji z dżdżownic.
Tak, to jest ten humus. Ale jeżeli na przykład macie donice w ogrodzie, to naprawdę świetnie byłoby na przykład je podlewać nawozem płynnym, który sami zrobicie. I to są nic innego jak gnojówki, tak? To są różne takie właśnie gnojówki i to może być gnojówka. No z pokrzywy to nie bardzo, ponieważ pokrzywa ma w sobie sporo azotu, a to będzie wspomagało te zielone części kwiatów i one mogą po prostu, znaczy kwiatów, no roślin, one mogą w ogóle mieć troszkę zaburzenia wtedy i nie kwitność, dlatego albo krowiniec, czyli z obornika świeżego, czy to z krowy, czy to od konia, czy to od kogokolwiek innego, czy z kur, to nie ma znaczenia, taki sobie robicie nawóz i on wtedy ma składniki zbalansowane, albo oczywiście potasowa gnojówka z żywokostu, tak, no to wtedy to już w ogóle jest super, 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 nie?
Tyle na dzisiaj. Bardzo serdecznie Wam dziękujemy za wysłuchanie prawie godziny, kiedy mówimy o tych kwiatuszkach, które będziemy sadzić wiosną, a będą zdobić ogród w czerwcu, najwcześniej lipcu, sierpniu, wrześniu. Często do samych przymrozków w przypadku niektórych odmian, jak dalie na przykład, tak, czy begonie, od których zaczęliśmy naszą opowieść. Dziękujemy Wam serdecznie. Dziękujemy. Katarzyna, dziękuję swoim patronom. Bardzo proszę, podziękuj swoim patronom.
Tak, bo ja się totalnie tutaj zakręciłam, bo cały czas oglądam te tuberozy. Ja zwariuję zaraz. Ja już myślałam, że wszystko pozamawiałam, a to wszystko od nowa. Bardzo, bardzo dziękuję patronom. Słuchajcie, że jesteście, mamy no już taką ilość patronów, po prostu, że ja nie mogę w to uwierzyć, ale mamy aż, zaraz Wam powiem dokładnie, na dzień dzisiejszy mamy 191 patronów. To jest po prostu coś niesamowitego. Dziękuję Wam bardzo. Cieszę się, że wspomagacie działalność naszego ogrodu. Mówię naszego, bo tak naprawdę ten ogród zaczyna należeć już do wszystkich. Również Ciebie, Jacku.
Tak, dokładnie, do wszystkich odwiedzających. Bardzo dziękuję. Jakiś kawałeczek będę miał swojego udziału w Twoim ogrodzie. Kawałek ziemki taki, wiesz, tak, pięść czy stopę.
To tak jak się kupuje ziemię na Księżycu.
No właśnie, widzisz, coś takiego. Dziękujemy Wam bardzo serdecznie. Zapraszamy na poniedziałkowego live'a. O godzinie 20 mamy live'y na Facebooku, na naszym fanpage'u, więc zapraszamy, bo to są też bardzo miłe spotkania, kiedy staramy się, i to jest dobre słowo, że staramy się odpowiadać na pytania, Wasze pytania, i te starania, myślę, że doceniacie, że się staramy, chociaż nie na wszystkie oczywiście odpowiemy. Dziękujemy bardzo serdecznie, do usłyszenia, do zobaczenia, do widzenia, Katarzyno.
Do widzenia, życzę wszystkim super weekendu i jeszcze oczywiście piątku. Trzymajcie się cieplutko i zdrowo. Pa, pa i pa, pa, Jacku.
Pa, pa.